Czy istnieje jakiś związek pomiędzy śpiewaniem a fotografowaniem? Dzisiaj udowodnimy, że chyba tak. Z zapowiedzianą niedzielną wizytą wpadliśmy do prawdziwej pracowni artysty. Odwiedzam Jarosława Gwoździka, fotografika, ale także śpiewaka chóru operowego Teatru Wielkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jednym z powodów naszego spotkania jest wystawa, która odbywa się właśnie w przestrzeni Tośka Cafe w Teatrze Wielkim. Ten projekt realizuje pan już od kilku lat.
Dokładny tytuł to jest Przestrzeń Wyobraźni. Ta druga wystawa powstała na bazie pierwszej. Z kolei pierwsza to była wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu Przestrzeń Wyobraźni, o takim tytule właśnie, którą prowadzi nasz poznański znakomity fotografik i malarz Antoni Rut. Ja wysyłałem tam pracę chyba 5 albo 6 edycji, 3 z nich udało mi się wygrać i właśnie po jednej z nich nagrodą była indywidualna wystawa. I ta pierwsza część zdjęć w tych dużych ramach, to są właśnie z tej pierwszej wystawy, część zdjęć tylko weszła. W drugiej części wiszą nowsze prace. Zostawiłem tytuł taki, jaki właśnie był, bo to jednak jest przestrzeń mojej wyobraźni.
Zapełniona rozmaitymi dziwnymi postaciami, jeśli chodzi o tę pierwszą część, bo ta druga część jest bardziej taka klasyczna, tam dominującym motywem jest taniec. Zaraz do tego wrócimy. Ja chciałbym jednak wrócić do samego początku. Kiedy pan zajął się fotografią?
Fotografią się zająłem dosyć późno, już minęła 40 wtedy. To było około 9 lat temu, kupując pierwszy aparat cyfrowy. No akurat fotografia cyfrowa spowodowała to, że mnie fotografia wciągnęła. Zacząłem oglądać prace innych, wtedy już był dostępny ogólnie internet. No i tak brnąłem przez te 9 lat. Jestem kompletnym samoukiem. Tysiące pewno godzin i dziesiątki tysięcy zdjęć, prób, porażek często też. Niestety, chociaż tych porażek na szczęście było dosyć mało.
Pan mówi o cyfrowej fotografii, a nigdy pana analogowa nie ciągnęła? Taka, nie wiem, klasyczna lustrzanka i cała ta zabawa w ciemni i tak dalej?
Ojciec mój trochę fotografował, jak był w młodych latach wojennych i powojennych jeszcze. I przez długie lata te zdjęcia leżały w albumie. I teraz, kiedy zaglądam do tych zdjęć, to widzę, że ojciec miał oko. Bo tak zawodowo się wprawdzie nie zajmował, ale widać, że miał oko i widział to, co chce zrobić. A wracając do pana pytania, no fotografowałem, ale to tak zupełnie rodzinnie. Miałem taki automat na baterię i się pstrykało u cioci na imieninach, na wakacjach się przywoziło zdjęcie dziecka, żony z wakacji i wtedy to mi zupełnie wystarczyło. Luszczankę też, tutaj leży właśnie luszczanka po ojcu przykryta, jeszcze stary Zenit, którym pamiętam ojciec próbował mnie trochę uczyć i mi tam tłumaczył. Dokładnie pamiętam taki moment, kiedy poczułem coś w sobie, nawet poszedłem do biblioteki, wypożyczyłem książkę na temat fotografii, zacząłem ją czytać, zaczęło mnie to wtedy interesować, a to przysłona i odległości, jak zrobić, jaką ostrość, jakie rozmycie tła i tak dalej. Ale potem to jakoś, powiem panu, umarło śmiercią naturalną. Zenita w zasadzie odłożyłem. Chociaż Zenitem jak robiłem, to i tak kupowało się rolkę filmu w fotolabach. Wielkiego wyboru wtedy nie było. Było 100 i 200 ISO, w zasadzie innych się nie używało. No i najczęściej jak robiłem zdjęcia wtedy tą luszczanką, to miałem kartonik, na kartoniku było rysuneczki, to zrobić na słońcu, taka przysłona na plaży taka, w cieniu taka i według tego w zasadzie te fotografie robiłem.
To była zawsze tajemnica ogromna, bo nie dość tego, że tam człowiek się przygotowywał do tego, to jednak nie widział od razu efektu. Pewnie młodsi słuchacze tego nie pamiętają. Efekt się pojawiał dopiero za kilka tygodni albo za kilka dni, jak się zdjęcie po prostu samemu wywołało albo dało się do odpowiedniego zakładu.
Zgadza się, efekt był trudny, no chyba, że ktoś miał bardzo dużą praktykę, to wtedy tak wiedział, co robi i spodziewał się tego, co wyjdzie w ciemni.
Mówimy o tym, że pan się zajął 9 lat temu fotografią i to wtedy już był ten wybuch fotografii cyfrowej. Wtedy nastąpił taki moment, że wszyscy wzięli się za fotografowanie i świat nagle zalała cała masa fotografii. Fotografuje się wszystko, zawsze, wszędzie. Podobno jest taka teoria, że każdy moment naszego życia od pewnego czasu jest uwieczniony na zdjęciu, ponieważ zawsze ktoś o którejś godzinie robi jakieś zdjęcie. Nie przeraziło to pana? Ta masa fotografii, która nas otacza?
Całościowo to trochę przeraża, ale powiem panu tak, że fotografia cyfrowa daje z kolei możliwość ogromnego rozwoju. Jeżeli ktoś chce się rozwijać, no to robi zdjęcie, ma podgląd od razu na komputerze, ściągnie sobie jakiś darmowy program graficzny czy płatny i może się uczyć. Są gazety, są na YouTube gotowe filmy z instruktażami. Z kolei ta fotografia cyfrowa z jednej strony daje ogromne możliwości rozwoju, ale z drugiej strony właśnie to, o czym pan wspomniał, stwarza to, że tych zdjęć powstają tysiące, dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy dziennie. I też konkurencja pewno wśród, powiedzmy, fotografujących jest znacznie, znacznie większa.
W związku z tym, że jest konkurencja, to trudno się wybić, a wybić się można tylko przez oryginalność, więc jak zapracować na własną oryginalność?
Przez pierwsze lata w zasadzie mojej pracy fotograficznej to było tak, że starałem się dorównać innym i dobrych fotografów naśladowałem. Potem przyszedł czas, że sobie zdałem sprawę, że chyba muszę robić to, co czuję po prostu. i albo zawierzę sobie i to przyniesie jakieś konkretne, wymierne efekty, a przestanę się wzorować, albo no, będę normalny amatorem fotografii i tyle. No, chyba poszedłem w dobrym kierunku, mi się wydaje.
No, przekroczył pan na pewno, to widać na tych fotografiach, tę granicę bycia amatorem. Te fotografie są bardzo profesjonalne.
Na pewno bardzo duży wpływ na moją fotograficzną twórczość, na mój rozwój ma scena. Od ponad 30 lat już w tej chwili pracuję na scenie Teatru Wielkiego. Mam możliwość uczestniczenia w spektaklach, obserwuję pracę reżyserów, oświetleniowców, kostiumologów. To mi niewątpliwie pomaga, bo to jakoś kształtuje też mój pogląd na kadr. Zdecydowanie, zresztą to chyba widać po większości moich zdjęć. To po pierwsze, a po drugie też przewaga nad innymi moja jest taka, że absolutnie nie mam problemów z modelami czy z modelkami, głównie chyba z modelkami, bo częściej używam modelek niż modeli. Pracownicy sceny bardzo chętnie biorą udział w sesjach, tym bardziej jak widzę, jakie efekty potem wychodzą, efekt tej pracy. To mi na pewno znacznie ułatwia całą sytuację.
Za chwilę wrócimy na scenę jeszcze Teatru Wielkiego. Ja chciałbym pana zapytać o taką sprawę. Widziałem, że pan robi też fotografie ślubne. To trochę banalnie brzmi. I te pana fotografie wcale nie są takie zwykłe i proste. Tam czasami widać takie drugie dno w tych zdjęciach i one wręcz są takie trochę antyślubne.
No można pewnie odnieść takie wrażenie, bo ja cały czas jednak myślę specyfiką sceny. Jak jest młoda para otwarta na szeroką współpracę, no to wtedy ustawiam całą scenę. Nie wszystkim może to odpowiada, ale ci, którzy to lubią, no to byli zadowoleni. Ale co do samej fotografii ślubnej, na pewno jest to dobry sposób na zarobek, ale to dla fotografa takiego idącego w kierunku artystycznym, to jest trochę tak jak dla dobrego muzyka granie w restauracji do przysłowiowego kotleta, prawda? Dlatego śluby robię sporadycznie, chociaż robię, głównie wśród znajomych albo z polecenia, znajomi znajomym polecają. Bo mnie przeraża wtedy nawał tych zdjęć, jak się przywozi ze ślubu powiedzmy 500-800 zdjęć i to wszystko trzeba przerobić, przetrawić. Wiadomo, że jak one są dobrej jakości, to mało co trzeba poprawiać, chociaż w zasadzie wszystkie, jak się obejrzy dobrych fotografów ślubnych, to wszystkie te sesje, które się pojawiają, są w mniejszy czy większy sposób przerobione przez Lightrooma albo Photoshopa, najczęściej Lightrooma. A ja lubię podchodzić do fotografii indywidualnie, lubię zrobić swoją sesję, swoje pomysły i potem siedzę przy komputerze, grzebie w programach graficznych, choć nie zawsze.
Zdarza się panu kompletnie nie przerabiać fotografii? Taka jeden do jeden się pojawia?
Mało takich rzeczy jest, bo równie bardzo lubię obrabiać zdjęcia i grzebać w nich i zmieniać ich postać nawet na ekranie, jak robić. Ale zdarzyła się ta sesja taneczna, tam jest cykl chyba 2, 4, 6 czy 8 tanecznych zdjęć, które robiłem z tancerzami od nas teatru, byłymi lub obecnymi. Pierwsze, które wiszą, 3 zrobiłem właśnie tutaj z koleżanką w swoim studio, bo chciałem ugryźć jakoś temat baletu. Przejrzałem 1000 zdjęć baletowych w internecie i stwierdziłem, że w zasadzie wszystkie są podobne, są bardzo fajne, bo wiadomo, że tancerka jest bardzo atrakcyjnym tematem do zdjęć. Zastanawiałem się długo, jak ugryźć temat, żeby było coś innego. I znalazłem fajną sesję, to była robiona w Stanach, nie pamiętam czy w Los Angeles, czy gdzieś z baletem, tylko na znacznie większej przestrzeni, gdzie efekt był powalający prawie. Długo siedziałem nad tym filmem, jak to jest robione, nasłuchiwałem, kiedy migawka tam puka, kiedy światła odpalają, jakie czasy naświetlania. Potem przyszedłem tutaj do siebie do studia, spędziłem chyba z 3-4 wieczory ze sobą. Parę oczywiście na statywie siebie fotografowałem, starałem się na początku fotografować w jakimś ruchu. No i potem z Dominiką się pojawiliśmy tutaj, zrobiliśmy tę sesję i powiem panu, że jak usiadłem przy komputerze, to była pierwsza sesja, pierwsza, naprawdę pierwsza i to było jakieś 8 miesięcy temu, gdzie w zasadzie co ruszyłem w programie graficznym, coś chciałem zmienić, to wszystko wyglądało gorzej. W zasadzie zdjęcia zostały kompletnie sote, takie z aparatu jak były. Bez kompletnie zmiany barwy, kontrastu, niczego. Jedynie tam przeciemniłem chyba na jednym baletki, bo za mocno odbijały i leciutko przekadrowywałem niektóre prace, ale tak ta sesja rzeczywiście była bez ingerencji programu graficznego. W zasadzie te taneczne wszystkie prawie są, mała jest ingerencja programu graficznego, wbrew pozorom, bo każdy, kto patrzy na te zdjęcia, to mi się pyta, jak to jest zrobione. Czy to są nakładane zdjęcia? A to nie są nakładane zdjęcia, to są pojedyncze klatki, tylko one trwały wtedy po 5-6 sekund, ile to jest łączenie światła ciągłego z światłem błyskowym.
To jest taka poświata nad tancerzami, tak to wygląda na tych zdjęciach już gotowych.
No taki był zamysł właśnie, żeby ten ruch był w miarę pokazany i jak się zrobi długi czas naświetlania i odpowiednio ustawi światła, oczywiście ten ruch musi być wykonywany też w odpowiednim tempie. Także tancerz się musi dostosować, wymyślić układ, którego ja od niego oczekuję i w odpowiednim tempie się ruszać. Jak będzie się ruszał za szybko, to wówczas ta poświata cała zniknie i nie będzie, tylko on się pojawi w jednym miejscu na początku kadru, gdzie błyska lampa albo na końcu, jeżeli błyska. Jeżeli się rusza odpowiednio wolno, to światło ciągłe zdąży zarejestrować część jego postaci i wtedy wychodzą właśnie te smugi, które sugerują ruch na zdjęciu.
A mnie się bardzo podoba takie zdjęcie, które widziałem u pana na stronie internetowej, kiedy baletnice siedzą w takim typie jak na obrazie Degas. takimi zielonymi spódnicami.
Ta fotografia była robiona w Pałacu Wąsowo i to jest jedna dziewczyna, akurat te zdjęcia były nakładane, ona była w kilku miejscach i te zdjęcia były składane jedno z drugim.
A wygląda jakby to była grupa tancerek.
Tak, pamiętam, bo ona się pojawia w pierwszej części zdjęcia na środku i na końcu chyba zawiązuje baletkę, tak, zgadza się. No taki był zamysł i cieszę się, że to się podoba, że się udało.
A ja przypomnę, że dzisiejszy odcinek Pokoju Artysty nagrywam w pracowni pana Jarosława Gwoździka, fotografika, ale także śpiewaka chóru operowego i za chwilę powrócimy do Teatru Wielkiego w Poznaniu i do pracowni pana Gwoździka.